O celibacie duchowieństwa dyskusji nie brakuje. Głosy co do słuszności jego obowiązywania są podzielone. Dla jednych jest niezwykle ciężkim utrapieniem i wyrzeczeniem, inni nie mają wątpliwości co do tego, że jest czymś pięknym i koniecznym. W Kościele katolickim obowiązek celibatu nie został wprowadzony od razu, kształtował się powoli. Dziś w kolejnym odcinku Ewangelii dla sceptyków chcemy sprawdzić, co na ten temat mówi Jezus, o ile w ogóle zabiera głos w tej sprawie. A w studiu po raz kolejny gościmy dzisiaj biblistę, księdza profesora Mariusza Rosika. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam gorąco wszystkich Państwa, witam wszystkich małżonków, witam wszystkich celibatariuszy, witam wszystkie osoby, które zdecydowały się żyć jako osoby bezżenne, a także absolutnie wszystkich słuchaczy, wszystkich stanów, stopni i godności.
W Piśmie Świętym nie pojawia się stwierdzenie, że celibat jest obowiązkiem tych, którzy poświęcają swoje życie Bogu. A czy możemy się spodziewać w takim razie, że znajdziemy tam jakieś wskazówki, które dotyczą celibatu? Czy Jezus odniósł się do tego problemu?
Zazwyczaj, gdy mówimy o teologii celibatu, to powołujemy się na dwa fragmenty Nowego Testamentu. Pierwszy z nich został zapisany na kartach Ewangelii świętego Mateusza w 19 rozdziale. Tam Jezus wyjaśnia, mówiąc, są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. Są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. I są wreszcie tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami pozostali bezżenni. Właśnie ta trzecia możliwość, są tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami pozostali bezżenni, jest takim biblijnym argumentem, który wspiera tę teologię celibatu. Również często mówiąc w tym kontekście właśnie o celibacie, odwołujemy się do fragmentu pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł w 7 rozdziale tego listu daje takie osobiste wskazówki, mówiąc między innymi tak. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana. Oto jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata. Oto jakby się przypodobać żonie. I to zasadniczo są dwa główne fragmenty, na których opieramy się, mówiąc o celibacie. Jak już z tego samego faktu wynika, są to pewne wskazania czy rady, ale nie wynika tutaj żaden obowiązek celibatu.
No właśnie, a skoro ten obowiązek jednoznacznie nie wynika z Pisma Świętego, to czy celibat naprawdę jest konieczny?
Nie, absolutnie nie jest konieczny i wiemy, że przez bardzo wiele wieków w Kościele celibat nie był czymś, co obowiązywało wszystkich duchownych. Tak zresztą jest do dzisiaj w kościołach wschodnich. Pomijając te dwa biblijne fragmenty, do których przed chwilą się odnieśliśmy, choć można by ich przytoczyć więcej, może warto by sięgnąć też do historii tego, jak to wyglądało w Kościele. Tak się stało, że już na początku IV wieku, a dokładnie w 306 roku, celibat został wprowadzony w jednej z diecezji, a mianowicie synod lokalnego kościoła, kościoła w Elwirze, nakazał celibat wszystkim duchownym. I później pod koniec IV wieku wiele synodów lokalnych czy diecezjalnych, powiedzielibyśmy, nakazywało tym duchownym, którzy podlegają pod daną diecezję, właśnie życie w celibacie. Dla przykładu, tak było w Kartaginie w 390 roku, tak było w Toledo w 400 roku, tak było w Torunie w 398 roku. Ciekawostką jest, że na początku IV wieku, dokładnie na synodzie w Nicei w 325 roku, próbowano przegłosować celibat na cały kościół, ale wtedy ta idea upadła. Wtedy ojcowie synodu doszli do wniosku, że no nie należy do tego zobowiązywać absolutnie wszystkich duchownych. Ale widzimy więc, że już od początku w Kościele takie tendencje istniały, choć oczywiście nie był to obowiązek. Może taki przykład, na który często się powołuje w dyskusji o celibacie i o tym, że niektórzy chrześcijanie starali się o takie życie właśnie w samotności, gdzie bardziej mogli się poświęcić czy zgłębianiu nauki Bożej, czy głoszeniu Ewangelii. Taką postacią był niejaki Orygenes, żyjący w III wieku, co do którego wiemy, że najprawdopodobniej, nie mamy stuprocentowej pewności, ale najprawdopodobniej, tak to wynika z jego pism, sam pozbawił się płodności fizycznej, czyli tak bardzo szedł właśnie w tym kierunku, by być człowiekiem bezżennym, by całkowicie oddać się Chrystusowi właśnie w pracy jako osoba samotna, w głoszeniu Ewangelii i w pisaniu dzieł teologicznych, że można powiedzieć, przeszło to aż w zbyt radykalne formy. W każdym razie to prawda, że nawet jeśli Orygenes pozbawił się tej fizycznej płodności, to z całą pewnością był najbardziej płodnym pisarzem wczesnochrześcijańskim, bo napisał całą masę niezwykle głębokich dzieł. No i może w tym też kontekście, gdy mowa o historii celibatu, warto wspomnieć jeszcze papieża Leona Wielkiego. Otóż papież Leon Wielki, czyli papież, który rządził kościołem w V wieku, ciekawostka, zabraniał księżom porzucania własnych żon. Byli bowiem tacy księża, którzy tak bardzo zapragnęli gorliwie oddać się służbie Chrystusowi, że postanowili porzucić i swoje żony, i swoje rodziny, i zająć się tylko głoszeniem Ewangelii. I tutaj papież stał na straży tego, aby pozostali w rodzinach i absolutnie nie zobowiązywał do celibatu, wręcz odwrotnie.
Ile cudów uczyniłeś dla nas, ile planów, których tobie nie dorównani. Czego właśnie pragnie dusza moja, twego prawa w głębi mego serca. Ile cudów uczyniłeś, Boże, ile planów, których tobie nie dorównani. Czego właśnie pragnie dusza moja, twego prawa w głębi mego serca.
Nawiązując w takim razie do wspomnianego fragmentu Ewangelii, w którym Jezus mówi, że niektórzy nie powinni zawierać małżeństw, oraz do tego, co przed chwilą ksiądz powiedział o papieżu Leonie Wielkim, który nie pozwalał zostawiać swoich żon duchownym, chciałbym przytoczyć tutaj fragment Ewangelii według świętego Marka, w którym czytamy. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła, a ona im usługiwała. Bardzo intryguje mnie wzmianka o teściowej Piotra, która została uzdrowiona przez Jezusa. No i może na początek chciałabym zapytać, czy to jest jedyne miejsce, w którym teściowa Piotra zostaje wspomniana i czy możemy być pewni, że chodzi o teściową?
Tak, tekst biblijny nie pozostawia co do tego wątpliwości. Chodzi na pewno o teściową Piotra. I jest to rzeczywiście jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie mowa jest o tym, że Piotr miał teściową, czyli pośrednio też o tym, że miał żonę, że założył rodzinę.
W jakim okresie życia Piotra rozgrywa się ta scena?
Ta scena rozgrywa się przypuszczalnie na samym początku publicznej działalności Jezusa, dlatego że jest ona opisana w Ewangelii Marka bodajże już w 2 rozdziale, albo nawet jeszcze w 1, czyli zupełnie na samym początku działalności Jezusa, a rozgrywa się ona w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim, w domu Piotra, o którym też później Marek mówi, że jest to dom Jezusa. Możemy więc taką ciekawą konkluzję wysnuć, że Piotr mieszkał w jednym domu z teściową. Był to a propos też ten sam dom, gdzie dokonało się uzdrowienie człowieka sparaliżowanego, którego nie można było z powodu tłumu wnieść do środka, więc jego przyjaciele wnieśli go po schodach na dach i przez powałę dachu opuścili go przed Jezusa. Teściowa Piotra musiała się wtedy pewnie zezłościć. Ktoś tu mi dach rozwala, prawda, rozbiera dom. No ale że została przed chwilą przez Jezusa uzdrowiona, to pewnie tej złości tak mocno na zewnątrz nie pokazywała. W każdym razie to jest dokładnie ten sam dom. Dom Szymona Piotra, dom Andrzeja, dom teściowej Piotra. No i wiemy, że Jezus uczynił ten dom taką bazą wypadową dla swojej działalności w Galilei. A dzisiaj ruiny tego domu, mury, właściwie fundamenty, możemy oglądać w Kafarnaum. I tam, gdy pielgrzymki jadą, to bardzo chętnie właśnie do Kafarnaum zaglądają, by zobaczyć i ten dom Piotra, i obok synagogę, w której Jezus również nauczał.
Doszliśmy już do wniosku, że skoro Piotr miał teściową, to znaczy, że miał też żonę. Dlaczego w takim razie Jezus go powołał? Dlaczego powołał kogoś, kto założył już rodzinę?
Tak, i tutaj trzeba nam bazować na pewnych domysłach. Bo to, co wspomnieliśmy przed chwilą, iż o teściowej Piotra mowa jest jeden, jedyny raz w Biblii, to prawda. Natomiast o żonie Piotra nie ma w ogóle wzmianki. I dlatego myślę, że przypuszczalnie mogło tak być, że kiedy Jezus powołuje Piotra i kiedy Piotr postanawia się przyłączyć do Jezusa, trwać w tym trzyletnim okresie szkoły Jezusa, trzyletniej publicznej działalności Jezusa, być może żona Piotra już nie żyła. Nie wiemy tego, nie mamy żadnych wzmianek na ten temat, przynajmniej wzmianek kanonicznych w Piśmie Świętym, ale skąd możemy przypuszczać, że tak było? Otóż tak się składa, że badania statystyczne pokazują dosyć trudną prawdę, a mianowicie umieralność kobiet w Palestynie pierwszego wieku była bardzo duża. Umieralność w takim znaczeniu chodzi o średni wiek. Najprawdopodobniej było to 35-36 lat życia. W tak młodym wieku często kobiety odchodziły. Dlaczego? Dlatego, że taki był cały kontekst społeczno-historyczno-religijny tamtego czasu. A mianowicie Żydzi byli przekonani, że duża rodzina jest oznaką Bożego błogosławieństwa. Mamy w psalmach często o tym mowę. A skoro tak, to kobiety, niemal dziewczęta, zaczynały rodzić dzieci, mając lat 14, czasem 13. Jeżeli rzeczywiście taka kobieta każdego kolejnego roku wydawała kolejnego potomka na świat, to na przykład mając lat 35 mogła mieć 10, 12, 13 dzieci, prawda? I przy tak licznej, wielkiej dzietności organizm kobiety bardzo szybko się wyniszcza, dlatego średnia życia ich wieku była, tak mówią statystycy, dużo niższa niż średnia wieku kobiet. Być może więc Jezus spotyka Piotra właśnie wtedy, kiedy Piotr jest już sam. Kolejnym argumentem za taką interpretacją byłby fakt, że w miejscowości Qumran nad Morzem Martwym, gdzie odnaleziono bezcenne znaleziska, jeśli chodzi o antyczne manuskrypty biblijne i nie tylko, żyła wspólnota monastyczna Żydów, która również składała się z samych mężczyzn, którzy byli celibatariuszami. Być może wcześniej nie, najprawdopodobniej wcześniej mieli żony, a później jako wdowcy wstępowali właśnie do tej monastycznej grupy. Mogło więc tak być, podsumowując i po raz jeszcze trzeci pewnie już powtarzając, że Piotr spotyka Jezusa wtedy, gdy jego żona już po prostu nie żyje.
Usta uwielbienie mego Boga. Położyłem swoją ufność Tobie. Zaufałem, zaufałem Tobie. Moje usta włożył nową pieśń. Moje usta uwielbienie mego Boga. Położyłem swoją ufność Tobie. Zaufałem, zaufałem Tobie. Ty usłyszałem Jego głos. Na zawsze
zakładając, że żona Piotra jednak jeszcze żyła, kiedy Jezus go spotkał, czy byłoby w takim razie to możliwe? Czy możemy snuć takie domysły, że Jezus mógłby go powołać, mimo że miał rodzinę, że był w jakiś sposób ustatkowany?
Nie mam pojęcia. W każdym razie, żeby tak nie uciekać odpowiedzi na to pytanie, chciałbym sięgnąć jeszcze raz do Ewangelii Mateusza. W 29 wierszu 19 rozdziału Jezus mówi tak: każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Jest to więc jakby kolejna wskazówka Jezusa do tego, aby opuścić rodzinę i poświęcić się całkowicie służbie Bożej. Poniekąd kolejny argument, który przemawia na rzecz celibatu. Ale zwróćmy uwagę, że Jezus nie wymienia tutaj żony. Mówi o opuszczeniu ojca, matki, prawda? Ale nie mówi o żonie. Więc trudno powiedzieć, czy taka możliwość istnieje, że Piotr ma żonę, a jednak Jezus go powołuje w ten sposób, odrywając od całej rodziny.
Mam jeszcze taką jedną wątpliwość. Myślę, że już tak zbliżając się też powoli do końca naszej audycji. Dlaczego Jezus nie rozstrzyga problemu celibatu wprost? Dlaczego daje tylko pewne wskazówki, a niczego nie nakazuje? Przecież byłoby o wiele prościej, gdyby jasno się w tej sprawie wypowiedział.
Na to pytanie pewnie będzie musiał nam odpowiedzieć Pan Jezus wtedy, gdy spotkamy Go już osobiście w Królestwie Bożym. Niemniej jednak próbuję zmierzyć się z tym pytaniem w taki oto sposób. Jezus nie daje wprost wskazania do tego, że ci, którzy są duchownymi, mają żyć w celibacie. Jest to jedynie rada ewangeliczna, jest to zachęta, jest to wskazanie pewnego sposobu życia, który jest możliwy w Kościele, który jest ważny w Kościele i który bardzo przyczynia się do rozwoju Kościoła, jeżeli jest mądrze i głęboko przeżywany. Natomiast warto w ogóle w naszym myśleniu teologicznym i w naszym myśleniu religijnym dążyć do tego, aby nie oddzielać postaci Chrystusa od Kościoła. Święty Paweł w listach wyraźnie stwierdza, że Kościół jest ciałem Chrystusa, Chrystus jest jego głową. Chrystus i Kościół to jeden organizm. Do czego zmierzam? Do tego, że to, co jest postanowieniem Kościoła, jest jednocześnie postanowieniem Chrystusa. To nie jest tak, że to są dwa oddzielne organizmy. I zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób Jezus, ustanawiając prymat, zwraca się do Piotra. Mówi: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jeżeli Piotr, każdorazowy Piotr, czyli papież, ustanawia coś w Kościele, to jest to decyzja samego Chrystusa. Jeśli więc w pewnym etapie rozwoju Kościoła dochodzi do tego, że zostaje wprowadzony obowiązkowy celibat i czyni to Piotr tamtego czasu, czyli papież, to jest to decyzja samego Chrystusa. A jeżeli, przypuśćmy, jakiś kiedyś kolejny papież zniesie ten obowiązek celibatu, to będzie to również decyzja samego Chrystusa. Cokolwiek związaliście, będzie związane. Więc chciałbym w ogóle, żebyśmy umieli w taki sposób patrzeć na Kościół. Kościół to Chrystus i my wszyscy wierzący. Jeżeli więc Kościół coś ustanawia, to Chrystus to ustanawia.
Myślę, że dzisiejsza audycja rozwiała nam sporo wątpliwości, zwłaszcza w tak trudnym temacie, jakim jest celibat. I chociaż dla wielu pozostanie on kwestią sporną, to myślę, że jednego możemy być pewni. Pan Bóg nie ma nic przeciwko niemu i z pewnością błogosławi tym, którzy właśnie taką drogę wybierają. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
I zapraszamy Państwa już dzisiaj do wysłuchania kolejnej audycji, w którym będziemy zajmować się tematem małżeństwa. Do usłyszenia.
Do usłyszenia następnym razem.